Witam Państwa, kłania się Wiesław Pinch. Mili Państwo, jestem po raz kolejny w tym amerykańskiej stronie plus.google.com / collections i jestem w Chinese Technology. A jak już mówiłem, no, będę się powtarzał przez jakiś czas, bo od czasu do czasu będę tu jednak wpadał. Są piękne rzeczy, piękne zdumiewające, zadziwiające fotografie rzeczy obecnie istniejących jeszcze. No i pięknych rzeczy, które być może już niedługo przejdą do... Tylko będzie można zobaczyć na zdjęciach. Otóż, jako że ja... No niestety chyba jednak. Całe życie od wczesnej młodości. Pierwszy dom zacząłem budować, mając 25 lat. Sam, własny dom. Zacząłem budować 25 lat w Radości pod Warszawą. No i mam nadzieję, że skończyłem już. Ostatni dom, trzeci, zacząłem budować mając 57 lat. Jest trochę późno. No tak się słyszałem. Zajebudowałem. Nie dlatego, żebym bardzo lubił, ale widocznie miałem taką potrzebę. Z racji tego, że to były różne domy. Pierwszy był taki standardowy, drugi był zupełnie niestandardowy, był z kamienia i z drewna, a trzeci, ten, w którym w tej chwili mieszkam, jest całkowicie drewniany. Więc ten pierwszy dom, ale już na owe czasy też nie był standardowy. Zawsze mnie pociągały rzeczy takie właśnie niestandardowe, coś co potrafiło atrakcyjnić dom zarówno z zewnątrz, jak i z wewnątrz, od wewnątrz. No i gdy zobaczyłem cegły, rzeźbione cegły, chińskie rzeźbione cegły, no to po prostu wpadłem w zachwyt. To trzeba zobaczyć, to musicie Państwo znaleźć sobie, myślę, że po prostu w wyszukiwarce znaleźć sobie. Zapewne są fotografie tych rzeźbionych cegieł chińskich, tylko podejrzewam, że trzeba było jednak po angielsku to wrzucić do wyszukiwarki, bo być może w polskim języku może tego nie być. Może nie być opisów po polsku. Więc rzeźbione cegły, skąd one się w ogóle wzięły? Otóż tych rzeźbionych cegieł, jak Państwo się domyślacie, nie używano wszędzie, od tak sobie, do budowy murów ogromnych na pewno nie. Tych rzeźbionych cegieł używano do uatrakcyjnienia ścian, nazwijmy to ścian, ogrodów, miejsc, które miały być piękne, to jest oczywiste, niekoniecznie musiały być pełne, to nie była cegła pełna, nie, to bardzo często była to po prostu cegła prześwitująca, to były ta cegła, nie wiem, do czego tego porównać, no, do czegoś w rodzaju płaskorzeźby. No więc, te rzeźbione cegły, ażurowe, są często stosowane właśnie w budowach ścian, jakichś ekranów ogrodowych, werand ogrodowych, sposób ograniczenia, bo to przecież można tylko mówić o ograniczeniu jakichś przestrzeni. No, jest to rzecz tak piękna, że naprawdę sugeruję tym, którzy mają w sobie, którzy lubią oglądać rzeczy piękne, którym to sprawia radość, żeby się przyglądali temu, dlatego że to jest rzecz absolutnie niezwykła. Jest tu również jedno zdjęcie zrobione przez jakiegoś Rosjanina i opis tego Rosjanina. pokazujące, no współczesne to chyba dużo powiedziane, bo to jest chyba zdjęcie już mające kilkadziesiąt lat, ale no, raczej współczesne jeszcze. Zdjęcie pokazujące właśnie Chińczyka, który mozolnie rzeźbi cegłę. Rzeźbi. Znaczy, ja myślę, że ta cegła jest... znaczy, nie wiem. Ja nie wiem, czy ona jest wypalona, czy nie. Podejrzewam, że nie jest wypalona. Albo jest... jest trochę wypalona, bo w cegle dobrze wypalonej to nie ma szans rzeźbić. Ja coś na ten temat wiem. Pamiętam cegły naprawdę wysokiej jakości. Wysokiej jakości. Przedwojenne cegły, które używałem do budowy swojego tego pierwszego domu, znaczy komin, wielki, wielki komin budowałem. Na 8 luftów, jeśli to komuś coś powie. I tam miałem do czynienia z cegłą rozbiórkową z warszawskiego Gosławia. A ona się tam znalazła jeszcze z wcześniej była wywieziona z Warszawy z gruzów po powstaniu. Więc to była cegła, którą jak się puknęło w nią, nawet palcem, tak jak się puka, to był taki piękny dźwięk. Więc, ale nie o tym. Więc dlaczego to mówię? Dlatego, że wiem, jak wygląda prawdziwie dobrze wypalona cegła. Taka uczciwa cegła, nie ta dzisiejsza tandeta. Uczciwie, porządnie wypalona cegła. Więc w takiej uczciwie, porządnie wypalonej cegle, to ja myślę, że to chyba raczej mało prawdopodobne, żeby można było coś rzeźbić. Aczkolwiek, no przecież w kamieniu się rzeźbi, więc może i nie mam racji. No muszę chyba nie mieć racji, bo przecież Michał Anioł rzeźbił w kamieniu, prawda? Więc do licha ciężkiego. No więc skoro on rzeźbił w kamieniu, to 1000 lat wcześniej Chińczycy tym bardziej sobie mogli dać radę w rzeźbieniu w kamieniu. Dobra, okej, więc nie będę się mączył na ten temat. Mogła być palona, co to trzeba. W każdym razie cuda, jakie z nią wyczyniano, bo nie wiem, czy w tej chwili jeszcze ten zawód w ogóle funkcjonuje, istnieje. Cuda, jakie z nią wyczyniano, jest, to przechodzą ludzkie pojęcie. No, trzeba zobaczyć kilka zdjęć tych cegieł wyrzeźbionych, żeby człowiekowi ręce i nogi opadły, bo po prostu no, to oczywiście nie ma się co nie można porównywać tego do Piety Michała Anioła, ale to są, no bo to w końcu jednak tych cegieł było wiele, wiele, wiele. Dziesiątki, setki, pewnie i tysiące. No ale te elementy ogrodu, te elementy ścian zrobione z czegoś takiego, no to musiał być coś przepięknego, przecudownego, przewspaniałego. A dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że to wszystko się działo. Te cegły, ta rzeźby tych cegieł powstawały setki i tysiące lat temu. Mili Państwo, jeśli tak się działo, znaczy inaczej, żeby tak się działo, żeby można było sobie pozwolić, żeby ktokolwiek mógł sobie na coś podobnego pozwolić, musiał być bardzo zamożnym człowiekiem. Jeśli tego było sporo, to znaczy, że tych zamożnych ludzi było wielu. To znaczy, że na tych terenach, dawnych Chin, tych zamożnych ludzi było sporo, było wielu. Że to było państwo zamożne. To państwo, znaczy najlepszym dowodem na to jest to, iż że to było państwo zamożne, jest w ogóle poziom kultury, na przykład dynastii Tang. Poziom kultury, który jest nieosiągalny, był nieosiągalny przez następne tysiąc lat. Ona niestety, ta kultura zniknęła w pewnym momencie. Zniknęła, znaczy została zniszczona. A między innymi przez Mongołów. co ja chcę również przez to powiedzieć? Chcę przez to powiedzieć, że chcę państwa, chcę w pewnym sensie państwa zarazić myśleniem o Chinach, niekoniecznie o tych współczesnych. Ja najczęściej mówię o tych współczesnych. Ja 99% czasu poświęcam Chinom współczesnym. Natomiast chcę państwa zarazić myśleniem o tych Chinach, których już nie ma. O bardzo szeroko pojętej kulturze chińskiej, również tej kulturze materialnej, której resztki, zupełnie jakieś śladowe resztki można znaleźć w różnych miejscach Chin, bo to wszystko, te wszystkie nieszczęścia, które Chiny dotknęły, ostatnim nieszczęściem, wcale nie jestem pewien, czy tak zupełnie ostatnim nieszczęściem była rewolucja kulturalna na taką straszliwą skalę. Ale przecież jeszcze wcześniej były nieszczęścia związane z najazdami hord białych śmieci, czyli Niemców, Francuzów, Anglików, którzy niszczyli, którzy wywozili wszystko, co się dało, którzy niszczyli wszystko, czego nie mogli zniszczyć i palili wszystko, czego nie mogli wywieźć. Takim najlepszym przykładem niszczenia przez te hordy białych śmieci było zniszczenie Pałacu Letniego pod Pekinem. To było apogeum barbarzyństwa. Apogeum białego barbarzyństwa. Tak, no ale na całe szczęście jeszcze od czasu do czasu gdzieś tam takie rzeczy właśnie jak te wręcz wygrawerowane cegły można spotkać. Na całe szczęście można to jeszcze zobaczyć. Patrzcie państwo, nasyćcie swój wzrok, swoje umysły pięknem. Pięknem starożytnych, bardzo starożytnych Chin. I zastanówcie się, czy aby wasz sposób myślenia o Chinach, już nie tylko starożytnych, nie powinien ulec weryfikacji. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.